Chwała bracia i siostry Jezusowi, jak śpiewaliśmy w tej pieśni ostatniej, że imię Jezus najpiękniejsze i to jest cudowne, że właśnie to imię jest najcudowniejsze i najpiękniejsze i to imię coś uczyniło w naszym życiu. Przede wszystkim oczyścił nas swoją świętą krwią, poszedł za nas i umarł na krzyżu, ale też i dał nam przykład, abyśmy jak mamy żyć, abyśmy wkraczali w Jego ślady, abyśmy szli właśnie, byli podobni do Niego, takim jak był nasz Pan Jezus Chrystus. Chwała Jezusowi. Ja chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia ze zboru Wisły Czarnej. Byliśmy tam z żoną w niedzielę, także pastor wraz z całym zborem serdecznie pozdrawia cały zbór Elim w Cieszynie. Także to przekazuję. Mam takie upoważnienie. Tak się złożyło, że tu akurat jestem. Także chwała Bogu za Jego Kościół, że Bóg, Jezus Chrystus buduje swój Kościół. On ma swoje dzieci na obliczu całej ziemi. To jest cudowne, że On właśnie założył ten wspaniały fundament i na tym fundamencie możemy budować też i nasze życie. I nie ma innego fundamentu. Chociaż czasami człowiek sobie myśli, że zbuduje na własnym fundamencie, na własnym rozumie, ale jak wiecie, czasami to nie wychodzi. I zazwyczaj to nie wychodzi. Człowiek po prostu nie może znaleźć szczęścia i szuka ciągle tego szczęścia, którym jest tylko w Jezusie Chrystusie i w Nim tylko jest życie wieczne, w Nim tylko jest radość z tego, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota i to jest cudowne, że Jezus Chrystus jest z nami każdego dnia. Kochani, chciałbym się dzielić takim słowem, które Bóg mi położył dzisiaj wieczorem na serce, znaczy nie dzisiaj, ale już jakiegoś czasu właśnie, kiedy się dowiedziałem, że będę się dzielił Bożym Słowem dzisiaj wieczorem i modliłem się o to i prosiłem Boga, aby to było od Niego, aby to nie były moje słowa, aby to nie było z mojego rozumu, z moich myśli, ale przede wszystkim, aby Bóg mówił do nas, ponieważ jak wiemy, że Bóg mówi poprzez swoje słowo do zborów, do naszego życia, do osobiście każdego z nas, ale też mówi do zboru. Chciałbym, żebyśmy przeczytali w czwartej księdze Mojżeszowej, od 12 rozdział od pierwszego wiersza. Jest tu opisane takie pewne wydarzenie, które miało miejsce, kiedy naród izraelski zmierzał z Egiptu do ziemi obiecanej i właśnie w tej wędrówce, pielgrzymce działo się różnych rzeczy przez 40 lat, kiedy naród izraelski pielgrzymował do ziemi obiecanej. Między tym innymi jest tutaj opisana taka historia. 12 rozdział. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciwko Mojżeszowi z powodu żony Kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę Kuszytkę. I mówili, czy to przez Mojżesza przemawiał Pan? Czy także przez nas nie przemawia? A Pan to usłyszał. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I rzekł Pan nagle do Mojżesza, do Arona i do Miriam. Przyjdźcie wy troje do namiotu zgromadzenia i wyszli we troje. A Pan stąpił w słupie obłocznym, stanął u wejścia do namiotu, wezwał Arona i Miriam, a oni wyszli oboje. I rzekł Pan, słuchajcie moich słów. Jeśli jest u was prorok Pana, to objawia mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze memu Mojżeszowi? I zapłonął gniew Boga przeciwko nim i odszedł. A zaledwie ustąpił obłok znad namiotu, oto Miriam okryła się trądem jak śniegiem. A gdy Aaron zwrócił się ku Miriam, oto była ona trędowata. I rzekł Aaron do Mojżesza: ach, Panie mój, nie poczytaj nam za grzech tego, cośmy w głupocie swojej popełnili i ściągnęli na siebie winę. Niech ona nie będzie jak płód poroniony, który od razu przy swoim wyjściu z łona matki swojej ma na pół zżarte ciało. Mojżesz wołał do Pana, mówiąc: o Boże, proszę, uzdrow ją. I rzekł Pan do Mojżesza: gdyby jej ojciec splunął jej twarz, czyż nie musiałaby się wstydzić przez 7 dni? Niech będzie przez 7 dni wyłączona z obozu, a potem niech wróci. I była Miriam wyłączona z obozu przez 7 dni, a lud nie ruszał się pochód, aż powróciła Miriam. Potem zaś lud wyruszył z Horset i stanął obozem na pustyni Param. Tak, ta historia, która wydarzyła się naprawdę, kiedy naród izraelski zmierzał do ziemi obiecanej. Jak wiemy, kochani, że Bóg powołał Mojżesza. Bóg powołał też i Miriam i Arona. Arona przede wszystkim po to, aby był takim, przemawiał poprzez, aby mówił do Faraona, aby był takim pomocnym Mojżeszowi. Miriam była prorokinią, która też otrzymywała od Boga pewne wskazówki. A więc byli oni wszyscy powołani od samego Boga. I co Boże Słowo mówi o Mojżeszu? W trzecim tym wersecie czytaliśmy, że Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Kochani, wspaniałe słowa na temat Mojżesza. Przede wszystkim właśnie go cechowała skromność. A więc był bardzo skromny, jak Słowo Boże mówi. On właśnie w tej skromności, dlatego że takim był, Bóg wybrał go do tego, aby do tego wspaniałego dzieła, do którego go Bóg przeznaczył, aby wyprowadził naród izraelski z Egiptu. I było to niesamowite, trudne zadanie. Jak wiemy, że Faraon nie chciał, aby naród izraelski wyszedł z Egiptu. Faraon chciał zatrzymać ten naród izraelski, chciał go mieć jako niewolników, którzy mu służyli. Ale Bóg postanowił inaczej. Bóg postanowił wyrwać naród izraelski z Egiptu i zaprowadzić ich do ziemi obiecanej. A więc Bóg powołał Mojżesza, kochani bracia i siostry. Stało się to właśnie na pustyni, kiedy pas owce, kiedy Bóg objawił się w krzaku gorejącym. I tam osobiście Bóg przemówił do niego i dał mu pewne zadanie. Jak wiemy, że Mojżesz się zbraniał, ponieważ mówi, że jest niewymownego języka, że nie ma takiej umiejętności, aby stanąć przed takim wielkim królem Faraonem, takim potężnym władcą. Ale dlatego Bóg wiedział i widział jego słabość, dlatego Bóg powiedział: dam ci Arona, który będzie twoimi ustami. I tak właśnie się stało, że kiedy Mojżesz w końcu wyprowadził naród izraelski z Egiptu, Aaron był takim najbliższym przyjacielem jego, był takim współpracownikiem jego, również i Miriam była taka pomocna, jego siostra. I wspólnie razem mogli prowadzić naród izraelski do tej wspaniałej ziemi obiecanej. I Bóg widział właśnie w Mojżeszu tego wspaniałego człowieka, bardzo skromnego, najskromniejszego człowieka na ziemi. I właśnie dlatego Bóg go powołał do tego wielkiego dzieła, aby wyprowadzić swój lud z tej niewoli egipskiej. Również w siódmym wierszu, drugiej części tego siódmego wiersza, tak jest napisane, w całym moim domu jest on wiernym. A więc również Mojżesza cechowała wierność. On był przede wszystkim wierny. On był przede wszystkim wierny Bogu. I to jest taka wspaniała cecha, kiedy jesteśmy wierni. I czy my, kiedy Bóg na nas patrzy, jesteśmy ludźmi skromnymi, jesteśmy ludźmi wiernymi. To jest taka wspaniała Boża cecha. Właśnie tą cechą został obdarowany Mojżesz. On taki właśnie był. I tak Słowo Boże o nim mówi. I kochani, to też się odnosi do naszego serca. Czy jesteśmy skromni, czy jesteśmy wierni. I to jest taka wspaniała cecha, jeżeli Bóg nas takim widzi. Wtedy Bóg nas będzie używał w swoim dziele. Wtedy Bóg nas będzie mógł powołać do swojej służby. A więc jesteśmy posłuszni, jesteśmy wierni Jego Słowu. I takim właśnie był Mojżesz. Ale zdarzyło się coś, co nie powinno się zdarzyć. Oto Miriam i Aaron, czytamy, że sprzeciwili się Mojżeszowi z powodu żony kuszytki, którą pojął za żonę. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan? Czy także przez nas nie przemawia? Więc to był właśnie problem, który wystąpił w tym momencie, że Aaron i Miriam sprzeciwili się Mojżeszowi. Przeciwili się Bożemu słudze. I mówili między sobą, czy Bóg również nie mówi przez nas? Czy Bóg nie używa nas? Czy Bóg nie daje nam słowo? Czy Bóg nie prowadzi nas również? Czy jesteśmy jacyś gorsi od Mojżesza? Przecież jesteśmy również powołani przez Pana. Bóg nas powołał, abyśmy byli tymi, którzy prowadzą naród izraelski do ziemi obiecanej. Kochani, ale jak wiemy, Bóg rozgniewał się, ponieważ Miriam i Aaron chcieli być równi Mojżeszowi, chcieli być nawet wyżsi od Mojżesza. Bóg to widział inaczej. I kochani, czasami jest tak, że nasze spojrzenie jest całkiem inne niż spojrzenie Boże. Czasem jest tak, że my myślimy sobie całkiem inaczej, niż myśli o nas Bóg. I Słowo Boże mówi, że myśli Boże są inne niż myśli ludzkie. I rzeczywiście tak jest czasami, że my wyobrażamy sobie całkiem inaczej, niż myśli o nas Bóg. I to właśnie było problemem. W tym momencie, kiedy Aaron i Miriam sprzeciwili się Mojżeszowi, Bóg stanął po czyjej stronie? Czy stanął po stronie Aarona i Miriam? Oczywiście, że nie. Stanął po stronie Mojżesza. Kochani, to nam pokazuje, jak bardzo ważne jest, abyśmy byli posłuszni Bożemu Słowu, abyśmy byli posłuszni Bożemu planowi, abyśmy byli tymi, którzy słuchają swoich przełożonych, słuchają swoich duchowych przywódców, takim, jakim był Mojżesz. I kiedy Miriam i Aaron sprzeciwili się Mojżeszowi, próbowali jakby dorównać mu, czy nawet przewyższyć go, i właśnie tak sobie mówili, że przecież Bóg też przez nas mówi, nie tylko poprzez Mojżesza. Stało się to nieszczęście, które tutaj dalej jest opisane. Że Bóg stanął w obronie Mojżesza. W 8 rozdziale jest napisane, a z ust do ust przemawiam do Niego. I jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda On. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze memu Mojżeszowi? Chociaż o Miriam i Aaronie jest napisane, że też byli prorokami, też słuchali Słowa Bożego, ale jest tutaj napisane w 6 wierszu: słuchajcie słów moich, jeśli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. A więc przede wszystkim Bóg przemawiał poprzez Miriam i Aarona w widzeniach i we śnie. Natomiast do Mojżesza mówił bezpośrednio. Do Mojżesza nie mówił poprzez widzenia, poprzez sny, poprzez objawienia, ale jak tutaj czytaliśmy, że przemawiał z ust do ust do niego jasno, a nie w zagadkach. A więc była różnica między Mojżeszem, Miriam i Aaronem. Przede wszystkim Bóg wybrał Mojżesza na pierwszym miejscu i przez niego mówił bezpośrednio. I mówił nie w widzeniach, nie w snach, ale właśnie bezpośrednio poprzez swoje słowa. Dlatego też Bóg mówi, dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze memu Mojżeszowi? Zapłonął gniew Pana przeciwko nim i odszedł. A więc Bóg, kochani, stanął po stronie Mojżesza. Bóg stanął po stronie tego, który był najskromniejszym, który był wiernym Bogu. A więc nie wynosił się. Nie był takim, który by chciał może dorównać Bogu i myślał sobie, że już jest tak wysoko, że może jest równym Bogu, ale on wiedział, że jest tylko sługą Bożym, że jest tylko tym, który jest pomazańcem Bożym. Jest tylko tym, do którego Bóg wybrał go do tego, aby wyprowadził naród izraelski z Egiptu. I w 10 wierszu czytamy, że zaledwie ustąpił obłok z nad namiotu, oto Miriam okryła się trądem jak śniegiem. A gdy Aaron zwrócił się do Miriam, oto była trędowata. Stało się właśnie z tego powodu, że zaczęli wypominać Mojżeszowi, zaczęli mówić, czy Bóg do nas też nie mówi, czy Bóg do nas nie przemawia. Bóg pokrył Miriam trądem. Tak się zastanawiałem, dlaczego tylko Miriam, dlaczego nie Aarona również? Przecież obydwaj występowali przeciwko Mojżeszowi. Ale oczywiście my nie znamy Bożych dróg. Drogi Boże są inne i dlatego nie będę tutaj spekulował, nie będziemy spekulowali, dlaczego właśnie Bóg okrył tylko trądem Miriam, a nie Aarona. To była suwerenna decyzja Boga i z tym musimy się zgodzić. Bóg widzi całkiem inaczej niż my widzimy. Bóg myśli całkiem inaczej czasami niż my myślimy. Więc Bóg ukarał Miriam trądem. W 11 wierszu czytamy, że rzekł Aaron do Mojżesza: ach, Panie mój, nie poczytaj nam za grzech tego, cośmy w głupocie swojej postąpili i ściągnęli na siebie winę. Aaron zobaczył winę w swoim sercu. Zobaczył, że postąpił źle. I widzimy tutaj, że nazywa Mojżesza Panem. A więc już nie lekceważy go. Nie porównuje go do siebie, ale mówi: och, Panie mój. Zobaczył winę w swoim sercu, zobaczył, co uczynił, co się stało właśnie na jego oczach. I dlatego zobaczył winę, że źle postąpił. I to był właśnie ten dobry odruch Aarona. ten odruch, który każdy człowiek powinien uczynić przed Bogiem. Jeżeli zobaczyliśmy naszą winę, jeżeli zobaczyliśmy, że postąpiliśmy źle wobec bliźnich, wobec Boga, powinniśmy właśnie pokutować, powinniśmy to wyznać, powinniśmy przyjść z tym do naszego Pana. I tutaj wyznaję takie słowa, tego, cośmy w głupocie swojej postąpili. I Aaron zobaczył, że to, co zrobił, było po prostu głupstwem. To, co zrobił Miriam i on, było naprawdę głupstwem. I zobaczył swoją winę, zobaczył grzech w swoim sercu. A więc pokuta sprawiła, że może dlatego Bóg nie dotknął go trądem. Ale jak wiemy później dalej, że Mojżesz stanął za Miriam i zaczął wołać. Wołał do Pana mówiąc, o Boże, proszę, uzdrów ją. Zaczął wołać do swojego Boga, aby dotknął się i uzdrowił Miriam z tego trądu. Aby Miriam była uzdrowiona. I tak się stało, ale dopiero po 7 dniach, a więc musiała przejść pewien okres przebywania 7 dni poza obozem, poza zgromadzeniem Izraela. Była to taki czas, kiedy właśnie Miriam, odłączona od reszty Izraela, od obozu, mogła przemyśleć swoje postępowanie, mogła przemyśleć to, co uczyniła. I po tym czasie dopiero mogła przyłączyć się do Izraela, do ludu Bożego, będąc już oczyszczona z trądu. I zdarzyło się właśnie jeszcze to, że kiedy Miriam była poza obozem, przez te 7 dni cały naród izraelski nie mógł iść do przodu. Nie mógł postępować tej pielgrzymce. Przez 7 dni lud nie ruszał z powodu w pochód, aż powróciła Miriam. Więc to spowodowało, kochani, że cały Izrael, cały ten naród musiał oczekiwać na Miriam. Musiał się wstrzymać przed drogą, aby iść do ziemi obiecanej. Potem zaś lud wyruszył. Po tych 7 dniach, kiedy Miriam została oczyszczona, kiedy została uzdrowiona, naród izraelski mógł dopiero ruszyć dalej do ziemi obiecanej. To się wydarzyło w Starym Testamencie. I może, kochani, myślimy, że to nas już nie dotyczy. My jesteśmy w Nowym Testamencie. Rządzą inne prawa. Ale kochani, Słowo Boże jest to samo. Słowo Boże się nie zmienia. I kiedy właśnie to czytamy, to wydarzenie, musimy właśnie zwrócić uwagę na to, co my mówimy, o czym my myślimy, jak postępujemy z naszymi przełożonymi, duchowymi ojcami, którzy nas prowadzą. Kochani, być może, że myślisz, a to było w Starym Testamencie, to już nie dotyczy w Nowym Testamencie. Ale kochani, Słowo też Boże mówi, że również w Nowym Testamencie Bóg powołuje swoje sługi. I możemy czytać w liście do Efezjan, może przeczytamy sobie ten fragment, który nam właśnie o tym mówi. List do Efezjan, 4 rozdział, od 11 do 12 wiersza. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Kto przygotował, bracia i siostry? Kto ustanowił? Czy człowiek? Czy my wybraliśmy kogoś za pastora na przykład? Czy za brata Janusza, który jest naszym pastorem? My wybraliśmy? Kochani, być może, że głosowaliśmy na naszego pastora, ale przede wszystkim musimy wiedzieć, że to się stało za sprawą Ducha Świętego. Ponieważ On powołuje sobie. On ustanawia sobie. I kochani, to jest tak bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy szanowali właśnie naszych przełożonych, żebyśmy źle nie mówili o naszych pastorach, o naszych braciach starszych, o tych, którzy nas prowadzą, którzy są naszymi przewodnikami duchowymi. I czasami tak się zdarza, że wypowiadamy różne słowa, wypowiadamy różne myśli. I tak jak może Miriam i Aaron myśleli, że mówią słusznie, że też przez nich Bóg przemawia. Przecież czy tylko przez Mojżesza Bóg przemawia? Ale jak wiemy, że ta historia skończyła się źle, Bóg ich po prostu skarcił, Bóg ich napomniał. Kochani, właśnie chciałbym, żebyśmy czasami spojrzeli na siebie, jak odnosimy się do naszych przełożonych. Jak mówimy o tych, którzy nas prowadzą, którzy są przełożonymi, którzy są starszymi zboru, braćmi, którzy prowadzą ten zbór, pastorzy, którzy troszczą się o nas. Jakie są rozmowy w naszych domach, między sobą? Czy czasami właśnie nie jesteśmy podobni jak Miriam i Aaron? Chociaż może Bóg bezpośrednio nas nie pokryje trądem, ale przede wszystkim Bogu się to nie podoba. My wtedy zasmucamy Ducha Świętego. I wiem, że przede wszystkim powinniśmy modlić się o naszych ojców duchowych, o naszych pasterzy, nauczycieli, proroków, ewangelistów, ponieważ Jezus Chrystus, Bóg ich ustanowił, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. A więc oni są wybrani, oni są przeznaczeni do tego, aby przygotować świętych, aby przygotować nas, dzieci Bożych, do posługiwania i aby ciało Jezusa Chrystusa było budowane, wzrastało ku chwale Bożej. I oni są właśnie naszymi przewodnikami. Oni są tymi, którzy się o nas troszczą, którzy się o nas modlą, którzy nas błogosławią, którzy nas zwiastują Boże Słowo. I dlatego powinniśmy ich okazywać im szacunek, pokazywać im cześć. Oczywiście nie mówię tutaj, żebyśmy klękali przed naszymi pastorami czy starszymi zboru, braćmi, żebyśmy może ich nosili w lektykach, jak to było kiedyś. To o to Bogu nie chodzi, ale abyśmy naprawdę ich szanowali, abyśmy się o nich modlili, abyśmy ich błogosławili, abyśmy mieli właśnie te dobre myśli o nich, abyśmy nie krytykowali. Chociaż czasami popełniają błędy. Mojżesz też popełnił błąd. I z tego powodu nie wszedł do ziemi obiecanej. Nie było mu to dane. Ale kochani, Bóg stanął po stronie Mojżesza. Nie pozwolił na to, aby było bezczeszczone jego powołanie. Ponieważ tak naprawdę, kiedy mówimy przeciwko sługom Bożym, sprzeciwiamy się Bożemu postanowieniu, sprzeciwiamy się Bożemu planu. I Właśnie Bóg dzisiaj kieruje te słowa. Ja nie wiem dlaczego. Po prostu Bóg mówi poprzez słowo do nas. Może to jest potrzebne, może to jest komuś potrzebne. A wydaje mi się, że chyba tak, skoro właśnie Bóg kieruje to słowo i dzisiaj do nas, to kieruje również do mnie. I abym właśnie uważał, abym zważał na słowa, abym zważał na to, co mówię o naszych przełożonych, o naszych braciach, którzy prowadzą ten zbór. A więc, kochani, Bóg powołał sobie do tego, aby dzieło Chrystusa było zwiastowane, aby Kościół był budowany. I te służby, które tu są wymienione, właśnie są potrzebne, aby zbór prawidłowo funkcjonował, aby się mógł rozwijać, aby mógł wzrastać. Ale właśnie z powodu czasami takich niepotrzebnych waśni, kłótni, ten marsz po prostu jest spowolniony i czasami zbór musi stać w miejscu. Zbór nie może kroczyć dalej, ponieważ jest sprawa nieuregulowana. Ktoś po prostu nosi w sercu nieprzebaczenie, czy źle mówi o swoich braciach, siostrach, którzy stoją na czele tego zboru, którzy są sługami Bożymi. I kiedy Pan Jezus, również też jeszcze może przeczytamy pierwszy list do Tesaloniczan, przepraszam, do Tytusa, gdzie właśnie Paweł wskazuje pewne rzeczy, abyśmy też popatrzyli na to. I w pierwszym wierszu, w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu Paweł do Tytusa tak pisze: Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Tak właśnie mówi apostoł Paweł o siebie. I myślę, że on mógł tak powiedzieć o siebie, ponieważ był wybrany przez Jezusa Chrystusa. Wiemy, jak do tego doszło, kiedy spotkał się pod Damaszkiem z Jezusem Chrystusem. Kiedy ten, który prześladował Kościół, który niszczył chrześcijan, który chciał po prostu nie dopuścić do tego, aby wiara w Jezusa Chrystusa mogła się krzewić, ten człowiek nagle stał się sługą Chrystusa. I tak może mówić o sobie: Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa. I dalej pisze do Tytusa, do swojego współpracownika w piątym wierszu: Pozostawię cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutami rozpusty lub kromności. Tu dalej czytam, jaki powinien być właśnie biskup, jaki powinien być ten, który jest przełożony, który sprawuje służbę Bożą w zborze. I to właśnie Paweł zaleca Tytusowi, aby uporządkował właśnie na Krecie. Tam posłał Tytusa, aby na Krecie, w tych miastach, w tych miejscowościach, gdzie lud Boży się zgromadzał, powołał starszych zboru. I jak myślicie, czy Tytus to zrobił tak od siebie, tak pierwszego lepszego powołał na starszego zboru? Ja myślę, że na pewno nie. Przede wszystkim Tytus musiał się modlić, Tytus musiał pościć, Tytus musiał szukać oblicza Bożego, by Duch Święty mu wskazał, kogo ma ustanowić i mianować na starszych, którzy by prowadzili tą społeczność wierzących, tą społeczność chrześcijan. A więc Bóg nie musi osobiście kogoś powołać. Bóg nie musi osobiście komuś powiedzieć, jak Mojżeszowi, krzaku gorającym. Ale Bóg może użyć człowieka. Bóg może użyć tego, który jest Jego sługą, który jest powołany. I chwała Bogu, że jest to uporządkowane i w Kościele, i w zborach, że Bóg przede wszystkim chce, abyśmy byli tymi, którzy szanują swoich przełożonych, którzy którzy im oddawają cześć, którzy się o nich modlą, którzy dobrze im życzą i którzy chcą, aby razem wspólnie budować ciało Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus powołał 12 apostołów, to nie był przypadek. Za Panem Jezusem chodziło wiele ludzi. Czytamy, że tłum, wiele ludzi szło za Jezusem Chrystusem. Ale Jezus wybrał 12. Wybrał tych, którzy Mu byli potrzebni. Wybrał tych, których widział, że będą szli i głosili Ewangelię. W Ewangelii Marka, 3 rozdziale, czytamy, że właśnie Jezus Chrystus powołał sobie 12. 13 do 19 wiersza. Trzeci rozdział. I stąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał. A więc On sam ich chciał wybrać. To my nie byli przypadkowi ludzie. To nie byli pierwsi, lepsi, których spotkał na drodze swojego życia. Których On chciał. A oni przyszli do Niego. I powołał ich 12, żeby z Nim byli i żeby ich wysłać do zwiastowania Ewangelii. I żeby mieli moc wypędzania demonów. Powołał ich więc 12, Szymona, któremu nadał imię Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, i nadał imię Boarges, to znaczy synowie gromu, i Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tomasza, i Szymona, Kananejczyka, i Judasza, i Iszkariotem, tego, który go wydał. Kochani, czy znaliśmy wszystkich apostołów? Czy moglibyśmy wymienić wszystkich 12? Ja tak miałbym z tym problem. No może Piotr, Judasz, no oczywiście, Jan, Jakub. No to byli tacy znani. Mateusz, celnik, którego Pan Jezus powołał. Ale taki jakiś Tadeusz, który tutaj jest wymieniony. Czy pamiętaliśmy o nim? Czy Pan Jezus się pomylił, że powołał Tadeusza? Jakiś taki mało znany, prawda? No Piotr, wiadomo, nie? Zawsze na pierwszym miejscu. Zawsze widoczny. Natomiast Tadeusz, nie czytamy o nim bardzo. Nie wiemy dokładnie, co on robił, czym się zajmował. Wiemy tylko, że był wybrany, że był uczniem Pana Jezusa, że należał do grona 12. I wiemy, że kiedy Bóg wysłał ich na służbę, aby szli po dwóch i zwiastowali i uzdrawiali, i wypędzali demony, dał im tą moc. Również i Tadeusz poszedł. Z kim poszedł, nie wiemy. Ale poszedł. I Bóg mu dał tą samą moc, jaką dał Piotrowi, Jakubowi, Janowi, Mateuszowi, Filipowi. On czynił to samo, bracia i siostry. I tak naprawdę nie czytamy dalej, co stało się z Mateuszem. Jak on dalej żył, kiedy Pan Jezus odszedł do swojego Ojca po zmartwychwstaniu. Ale ostatnio właśnie słyszałem, że jest taka wersja, pozabiblijna oczywiście, że właśnie ten Tadeusz, taki bardzo mało znany uczeń, o którym niewiele wiemy, czasami zapominamy, że taki był w ogóle, należał do grona 12. Właśnie udał się, aby głosić Ewangelię w okolicach Odesy. I tam właśnie zwiastował na północnym wschodzie Ewangelii. Tam był zwiastunem Ewangelii. I tam właśnie poniósł śmierć męczeńską, dlatego że nie wyrzekł się Jezusa Chrystusa. I właśnie są takie dwa źródła, które wskazują, że jedna to jest taka wersja, że został ukrzyżowany, natomiast druga, bardziej prawdopodobna, że został przywiązany do pala i żądano od niego, aby wyrzekł się Jezusa Chrystusa. A kiedy tego nie uczynił, łucznik wypuszczał strzałę w jego ciało. I po każdej takiej wypuszczonej strzale do jego ciała pytano się go, czy wyrzeka się Jezusa. A on mówił, nie. I następna strzała. I następna strzała. I tak oddał swoje życie. Nie wyparł się Jezusa Chrystusa. Kochani, to był Tadeusz. Wierny sługa. Chociaż niewiele o nim wiemy. Ale był wybrany, był powołany. Był w gronie 12. Kochani, tak bardzo bym chciał, żebyśmy na zakończenie modlili się o to, aby Bóg błogosławił naszych braci, naszego pastora Janusza, brata Mariana, który przez wiele lat służył temu zborowi, ich domom, ich rodzinom, aby błogosławił braciom starszym, którzy prowadzą ten zbor, którzy nam usługują, którzy modlą się. Ja wiem, że brat Janusz jest takim oddanym sługą Bożym i jakoś zawsze od początku, kiedy się nawróciłem, kiedy przyszedłem do zboru, najpierw do Ustronia, później tutaj, zawsze leżało mi na serce o to, aby modlić się o pastora, aby modlić się o starszych zboru. Nie wiem, to było jakieś takie już we mnie od początku, Bóg to jakoś położył na moje serce i dlatego zawsze stawałem po stronie pastora, kiedy zdarzały się też różne sytuacje, różne momenty, czasami trudne sytuacje w zborze. Zawsze byłem po stronie pastora, ponieważ widziałem, że nie czyni nic złego. Oczywiście, jeżeli by grzeszył, jeżeli by postępował źle, żył w próżności, czy w takim grzechu, to oczywiście wtedy mamy prawo na podstawie dwóch albo trzech świadków. Można go oskarżyć, można takiego brata oskarżyć, ale zawsze stawałem po stronie pastora i czasami się mi dostawało też od innych braci, ale zawsze się modliłem, zawsze byłem, jakoś to miałem w sercu swoim i do dzisiaj mi to zostało. Dlatego chcę, abyśmy się modlili. I tak jeszcze też mi się przypomina, jak brat Michał Hydzik mówi kiedyś taki przykład, taki, że czasami mu się właśnie wydaje, że pastor to jest taki koń przy wozie, że jest przywiązany do wozu, wszyscy zborownicy siadają na ten wóz i heja, poganiają go. No pastorze, dawaj, dawaj. no ciągnij. I tak właśnie ten obraz mi zawsze stoi, żebyśmy nie byli właśnie podobnymi do tych ludzi, ale abyśmy byli tymi, którzy pomagają, którzy wspierają tych braci, którzy służą zborowi, których Bóg wybrał, którzy są namaszczeni przez samego Jezusa Chrystusa i wybranymi. I nie wiemy, jak długo będzie pastor Janusz jeszcze nam usługiwał. Jest jeszcze młody, prawda, ale lata szybko lecą. Czy ktoś wie, kto będzie za następcą za brata Janusza? Ja nie wiem, chyba że ktoś ma objawienie. Ale jedna osoba wie. Nasz Pan Jezus Chrystus. Ale dopóki jest, będziemy Go błogosławili, będziemy się o Niego modlili. I chciałbym może uczynić taką rzecz, może nie czyniliśmy tego jeszcze, ale właśnie kiedy bracia starsi, pastor modlą się za nami, kiedy kładą na nas ręce, kiedy nam usługują i my przychodzimy, a teraz byśmy chcieli coś zrobić na odwrót. Aby to właśnie my usługiwali pastorom, pastorowi Januszowi, Marianowi, braciom starszym, którzy tu są. Czy zgodzicie się ze mną, żeby wyjść teraz do przodu? Ci, którzy są, czują wolność w swoim sercu. Ci, którzy mogą podejść do braci, do siostr i modlić się o nich i błogosławić ich. Czy możemy to, bracia i siostry, zrobić? Powstańmy. Bardzo proszę brata Janusza, brata Mariana z żoną, żeby właśnie przyszli tutaj do przodu, a my, bracia i siostry, zachęcam do tego, aby otoczyliśmy ich. Oczywiście nie ma wszystkich braci starszych, ale będziemy się też o nich modlić. Bracie Janku, zapraszam. Bardzo proszę, bracia i siostry, przyjdźmy, otoczmy ich taką Bożą miłością. Nie wstydźmy się. Bardzo proszę, młodzież, starsi.